Umiłowani braterstwo, witam was z tego miejsca, pokój wam. Tak się stało, że nie miałem możliwości nawet podać wam wszystkim ręki, a być może jest nawet tak, że nie znamy się osobiście z niektórymi. Także mam nadzieję, że to nie jest mój ostatni pobyt tutaj. Jeszcze będę może kiedyś w przyszłości mógł tu być i wtedy może się bliżej poznamy. Z tego miejsca chciałem również podziękować zborowi właśnie w Bydgoszczy, który udzielił mi tego przywileju, kiedy obserwuję, ilu macie w Polsce, a też tutaj zdolnych braci, których też Pan Bóg błogosławi, to właśnie ja sobie, tak, brat Józef, sobie zadaję pytanie, dlaczego ja? Ale skoro padł taki przywilej, to chętnie z niego skorzystam. Również ja chciałem przekazać pozdrowienia, najpierw za małej rzeki, za małej wody, po stronie zachodniej Odry, czyli od braci ze zboru Wuppertal, w którym też jestem członkiem. Chodzi o ten niezależny, nieruchowy zbór, w którym się spotykamy, około 15 do 18 osób. Kilka osób łączy się też internetem z nami. Jedna rodzina z Holandii tutaj też jest. Oni serdecznie was pozdrawiają. Wiele tam braterstwa indywidualnie, ale ja uogólniam. Jedynie chciałem tutaj moją małżonkę wspomnieć, Esterkę, która została w domu. Ona was serdecznie pozdrawia i jej siostrę Gosię Majer. O, muszę uważać, chyba nie będę się mógł za dużo ruszać, bo jest stopień. Też zza dalekiej wody brat Jack Zilch i jego żona, siostra Debbie, bardzo serdecznie nas pozdrawiają. Brat Jack mówi, czuj się wolny, obojętnie gdzie będziesz i będziesz miał społeczność z braćmi, to pozdrawiaj. Jak i również jeszcze od brata Władzia i siostry Alicji Onyszko też mnie prosili, żeby te pozdrowienia przekazać. Drodzy braterstwo, już wiele było tutaj powiedziane. Drugi dzień, ostatni wykład. Cóż można jeszcze powiedzieć? Trochę może jesteśmy znużeni fizycznie, chociaż warunki mamy tu bardzo dobre. To jednak widzę po waszych obliczach, że jesteście zaciekawieni. Nie wiem, czy będę mógł sprostać waszym oczekiwaniom. Chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę na takich kilka aspektów z życia chrześcijańskiego. I to nie z takiego życia chrześcijańskiego, jak my to czasem mówimy, nominalnego, czyli chrześcijanina z nazwy, ale chrześcijanina, który jest naśladowcą Chrystusa. Chyba wszyscy zgodzimy się co do tego, że dobrą rzeczą jest, kiedy badamy, analizujemy swoje życie, zastanawiamy się nad nim i obserwujemy z jednej strony te błogosławieństwa, które nam daje Pan Bóg codziennie, ile ich jest, a też z drugiej strony, kiedy obserwujemy ryzyka albo niebezpieczeństwa, które są wokół nas. Gdybyśmy takiego badania, takiej analizy nie czynili, to być może bardzo szybko byśmy popadli w prąd tego świata, bardzo szybko byśmy zaczęli zastanawiać się nad troskami, niebezpieczeństwami, jakie panują. Byśmy zajęli się tematami dom, praca, zdrowie, rodzina i tak naprawdę powoli te rzeczy pańskie schodziłyby na dalszy plan. Być może byśmy stali się nawet obojętni, bierni. Te pragnienia tych rzeczy duchowych by były stłumione. Więc temat, którym chciałbym się dzisiaj podzielić, chrześcijanin na co dzień. Chrześcijanin na co dzień. I aby pobudzić nas do refleksji nad naszymi przeżyciami, nad naszymi różnymi okolicznościami, które w życiu nam towarzyszą, i żeby pobudzić nas też do tego, żeby jakąś lekcję z tego wyciągnąć, jakieś wnioski, wyciągnąć jakichś wniosków, chciałbym dzisiaj dokonać podziału braterstwa na kilka grup. Więc podzielę, braci. Teraz taka anegdota, jak przyjechałem tutaj do Żorkowa, to pewien brat przywitał mnie i mówi, witam najbardziej nieekologicznego brata. Oczywiście w nawiązaniu do mojego tematu, który dzieliłem się z braterstwem w Żorkowie, żeby nie segregować śmieci. Dzisiaj chciałem pracować nad tym obrazem, polepszyć mój obraz, ale chyba mi się nie uda, bo dzisiaj będę dzielił braci. Ale będzie to podział tylko po to, dla celów tej lekcji, żeby wyciągnąć jakieś wnioski, a później już za 45 minut znów będziemy tworzyć piękną całość. Oprzemy nasze rozważania na liście apostoła Pawła do Tytusa, drugi rozdział, i będziemy sobie czytać wersety 1 do 8 i tam Zachęcam, żebyście, braterstwo, sobie albo jakąś karteczkę włożyli, albo palcem zaznaczyli, bo będziemy cały czas wracać do tych wersetów. Ja osobiście będę czytał z nowego przekładu, a będę też uzupełniał myśli z starego przekładu, a również z innych przekładów tłumaczeń i będziemy dzisiaj dużo synonimów tutaj przedstawiać, żeby pogłębić myśli, które tu apostoł Paweł w tym drugim rozdziale do Tytusa pisze. Apostoł Paweł kieruje te słowa do młodego człowieka, Tytusa, który był bratem starszym, kaznodzieją na wyspie greckiej Krecie, która jest na Morzu Śródziemnym. I instrukcje, które tutaj są podane, które za chwilę będziemy sobie rozważać, podane są dla ludu Bożego, do poświęconych braci, do poświęconych sióstr i tylko tak należy na nie patrzeć, nie z innego punktu widzenia. Podzielimy sobie braci na kilka grup. Pierwszą grupą to będzie grupa starszych mężczyzn zaawansowanych wiekiem braci. Druga grupa to są zaawansowane wiekiem siostry. Trzecia, młodsze siostry wiekiem i czwarta będą młodsi bracia wiekiem. Piąta, jak nam starczy trochę czasu, to może coś o samym Tytusie jeszcze powiemy, ale Tytus zaliczał się również do tych młodszych braci. Jeżeli chodzi o ten list do Tytusa, to głównie znamy go chociażby z tego, że tam apostoł Paweł, tak jak do Tymoteusza, który był również młody, pisał o starszeństwie i w pierwszym rozdziale jest wystawiony taki wzór brata starszego, czym powinien się charakteryzować względnie czego powinien nie mieć albo unikać. Tutaj w tym drugim rozdziale, który będziemy rozważać, są wystawione inne wzorce, inny model, można powiedzieć, który właśnie Tytus jako kaznodzieja miał z jednej strony sam pielęgnować te myśli w swojej głowie, a z drugiej strony przekazywać braciom i wykształtowywać w braciach właśnie te wzorce. I wzorce te dotyczą właśnie tych wspomnianych grup. Jako pracownik, dobry pracownik miał nad nimi pracować. Wzorce te nie są zbyt wygórowane. Nie są jakieś wymyślone, wyimaginowane rzeczy. Są to jakieś standardy, moglibyśmy w cudzysłowie powiedzieć, uniwersalne rzeczy, praktyczne, czy jak nawet sam Paweł pisze, że były to rzeczy rozsądne. I tym wstępem przechodzimy właśnie do pierwszego wersetu tego drugiego rozdziału. List do Tytusa, pierwszy werset mówi tak. Ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Czyli nie jakieś wyimaginowane, jakieś chore instrukcje, jakieś urojenia, ale zdrowe. To, co nasz mózg, to, co nasz umysł, to, co nasze serce jest w stanie w rozsądny sposób przemyśleć, przeanalizować i przejąć. Uzasadnieniem do napisania tego listu w ogóle była ogólnie panująca zła opinia o mieszkańcach wyspy Krety. I cofniemy się teraz do pierwszego rozdziału, werset 12 chciałbym przeczytać i początek 13. 12 werset Paweł pisze tak. Jeden z nich, ich własny wieszcz, powiedział. Kreteńczycy, zawsze łgarze, czyli kłamcy, wstrętne bydlęta, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, tak w 13 wersecie mówi. Myślę, że nam takiego świadectwa nikt nie wystawił, ale ogólnie rzecz biorąc, tak powiedziałem, wzorce, które tu Paweł wystawił, są również pomocne dla nas. I pomimo pierwotnego celu napisania tego listu, myślę, że myśli w nim zawarte również będziemy odnieść mogli po części do nas samych. I niech każdy pod swoim kątem zaadresuje te słowa i sam po prostu analizuje, jak moje życie ma się do tego, co tutaj Paweł pisze. Niech każdy w zależności od wieku i płci sam się do jakiejś grupy tutaj podszyje albo przyrówna. Myślę, że jeżeli chodzi o płeć w naszej społeczności nie powinno być z tym problemu. Natomiast jeżeli chodzi o wiek, to już niech sobie każdy da sam granicę. Czy 40, 50, 51, 60, gdzie jest ta granica? Kiedy przyszedłem tu na tą salę, między innymi zauważyłem piękne kwiaty, które są wstawione, świeże kwiaty, jędrne kwiaty. Nikt nie wstawił zwiędniętych kwiatów, starych kwiatów. Ciekawa rzecz, ponieważ ludzie z reguły lubią świeże kwiaty, a nie stare, które są już zwiędnięte. I tak, drodzy braterstwo, czasem braterstwo w starszym wieku, do których się teraz głównie zwracam ogólnie, wy możecie się czasem czuć, że jesteście już właśnie przekwitającymi kwiatami, macie zmarszczki, choroby, coś strzyka z przodu, coś strzyka z tyłu. Ale jest też inne powiedzenie. Wino im lepsze, tym starsze. Albo czym starsze, tym lepsze. Tak właśnie brzmi to polskie przysłowie. Tak. Smakosze wina więc doceniają głównie te starsze roczniki. Ale chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że zła procedura produkcji albo złe przechowywanie tego wina może doprowadzić do całkiem odwrotnego efektu. Może się zepsuć to wino. I tak czasem może być z nami. Więc drodzy bracia i drogie siostry w starszym wieku, wasze przeżycia, które mieliście w swoim życiu, szczególnie ci najstarsi z nas, to my, młodzi, mówimy nieraz, to jest abstrakcja. Niektórzy bracia, jak tu widzę i oceniam, pamiętają jeszcze wojnę. My jedynie z książek, z filmów, szczególnie Czterech Pancernych. Ale to właśnie chcę powiedzieć, że my najwyżej stan wojenny, 81 rok, przeżyliśmy. Dla nas w tym wieku młodzieńczym najważniejszą rzeczą w tym wszystkim to było, że szkoły są zamknięte i nie trzeba iść do szkoły. Tak patrzyliśmy na to. A wy już w czasie wojennych, powojennych przechodziliście bardzo trudne doświadczenia związane z praktyką życia codziennego, ale też prześladowania reżimów. W czasie powojny, pamiętam, niektórzy braterstwo odmawiając przyjęcia broni do ręki musieli iść do więzienia. Wy moglibyście opisywać swoje przeżycia i czasem niektórzy braterstwo, wiem, że czynią takie notatki i później udostępniają braćmi. Wasze przeżycia utwierdziły was w Panu, w wierze waszej z Panem. I tam, gdzie my młodzi jeszcze mówimy, ja ufam, ja mam nadzieję, a może tak, to wy już mówicie, ja wiem, ja jestem pewien, że tak jest. I gdy my młodzi cieszymy się naszym życiem, mamy rodzinę wokół siebie, braci, sióstr cielesnych, mówię tu, rodziców, dziadków, to wy być może już jesteście najstarszym członkiem rodziny. Może już swoich rodziców dawno temu odprowadziliście na cmentarz, wasze rodzeństwo nie żyje. Może pochowaliście już żonę, męża, dzieci. Różnie to bywa. Dlatego my, młodzi, dopiero uczymy się tego. My dopiero zaczynamy nosić naszych bliskich na cmentarze i my dopiero czujemy, co to znaczy smutek i ból i mamy nadzieję, ufamy, że Pan nas pocieszy. Wy już o tym wiecie, że tak będzie. I nieraz słyszymy tak, jak rozmawiamy sobie przy kawie czy przy ognisku wieczorem, przy nastroju. O, pamiętacie tego brata, to był brat albo ta siostra, pamiętacie? I wymieniane są nazwiska. Pamiętacie ich? To były filary. I drodzy braterstwo, jak zabraknie was już w naszym gronie, to my również o was tak chcielibyśmy mówić. My tak chcielibyśmy mieć was dobrze w pamięci właśnie, że o was też byśmy chcieli mówić. Pamiętacie tu na tym spotkaniu? Zobacz, na tym zdjęciu, widzisz? Brat, siostra, on tu siedział. To był brat, to była siostra. Tak patrzy Pan Bóg na nas. Indywidualnie. Nikt was nie zastąpi już. Żaden brat, żadna inna siostra nie zastąpią waszego miejsca. Ono już praktycznie zostanie puste. Przejdźmy teraz po tych ogólnych rozważaniach odnośnie wiekowych braterstwa do rad dla starszych mężczyzn i odczytamy sobie drugi werset, początek tego wersetu. Pierwsze, że tak powiem, człon, że starzy, czyli dosłownie starcy, mają być trzeźwi, poważni i wstrzemięźliwi. Trzeźwi, poważni i wstrzemięźliwi, czyli roztropni, rozważni, odpowiedzialni, umiarkowani, powściągliwi, nie lekkomyślni, nie niepoważni, nie zarozumiali, nie ulegający łatwo emocjom, wyważeni, taktowni. I takich synonimów moglibyśmy wiele, wiele tu przytaczać. Sam wiek to nie wszystko. Szczególnie lata waszej praktyki chrześcijańskiej powinny doprowadzić starców, czyli starszych braci, do stanu dojrzałości i to niezależnie od wrodzonych zdolności czy wykształcenia. Jakie było po wojnie wykształcenie? Znam zeznania braterstwa, którzy mówili, ja się na Biblii uczyłem czytać. Nie o tym tu mówię, czyli niezależnie od wrodzonych zdolności, niezależnie od szkolnictwa, stan starszego wiekiem brata, jego dojrzałość polega na życiu w Panu. Starsi w starożytnym Izraelu niejednokrotnie odgrywali bardzo ważną rolę w życiu tego narodu. I pamiętamy, Mojżesz nieraz, zanim się zwracał do ludu, miał jakąś sprawę do rozważania, rozważał ją właśnie w gronie tej starszyzny. Później nawet istniała tak zwana Rada Starszych, a jej członkowie zasługiwali na wielki, wielki szacunek. Spójrzmy, co w temacie wiekowym mówi Hiob. Hiob, 12 rozdział i 12 werset. Jeden werset, jest ich więcej, ale tutaj jeden. Hiob mówi tak. U sędziwych jest mądrość, a w długim życiu nabywa się roztropność. Wiemy jednak, że nie zawsze tak jest. I nie zawsze siwizna idzie w parze z mądrością życiową. Czasem młodsi są bardziej rozsądni niż starsi wiekiem. I nie chodzi tutaj o jakieś gadżety, komputery, smartfony, iPhony i tak dalej. To nie o to chodzi, ale o mądrość życiową. I tak też było z Radą Izraela, starszyzną. Bóg nieraz zarzucał tej Radzie, że właśnie żyli nierozsądnie, podejmowali nie takie decyzje, jakie powinni byli uczynić. I jak sobie przypominamy, również ta Rada Starszych po części przyłożyła się do tego, że ukrzyżowano Pana Jezusa. Czyli gwałcili podstawowe prawa miłości, już nie mówiąc o sprawiedliwości. Dlatego ten sam Hiob w innym miejscu napisał inne zdanie. W zasadzie to jest słowa Elihu są to. Otwórzmy sobie 32 rozdział, werset 9, księga Hioba. Ale są to słowa Elihu, młodego człowieka, który czekał tak długo, aż starsi wiekiem przemówią w poszanowaniu to, co przemówili do Hioba, a później on się dopiero włączył jako Elihu młodszy i zobaczmy, co on mówi w 9 wersecie. Nie zawsze sędziwi są mądrzy, a starcy rozumieją to, co prawe. Ktoś kiedyś powiedział, mądrość nie zawsze przychodzi z wiekiem. Nie, mądrość zawsze przychodzi z wiekiem. Ale czasem wiek przychodzi sam. Dlatego chlubienie się wiekiem, starością, starszeństwem nic nie daje, jeżeli jednocześnie depczemy zasady sprawiedliwości. Więc wróćmy do naszego tutaj rozdziału z Księgi Tytusa, z listu do Tytusa i rozważmy kolejne wersety albo kolejne walory, o których jest wspomniane odnośnie tych braci starszych wiekiem. Druga część tego wersetu drugiego, czyli starcy mają być trzeźwi, szczęśliwi, poważni, szczęśliwi, szczerzy w wierze, miłości i sprawiedliwości. W języku greckim występuje tutaj tak zwany przyimek określony przed każdym z tych słów wiara, miłość i cierpliwość. Jest to rzeczownik, w polskim tego nie ma. W niektórych językach taki przyimek określony jest. Na polski byśmy mogli przetłumaczyć, czyli szczerzy w tej wierze, szczerzy w tej miłości, w tej cierpliwości. Czyli, innymi słowy, apostoł ma tu na myśli jakiś konkretny rodzaj, nie jakąś tam miłość, jakąś tam wiarę, jakąś tam cierpliwość, ale konkretny rodzaj łask charakteru, który w innym miejscu w Biblii jest opisany jako część charakteru chrześcijanina i my też mówimy o nich jako, że to są łaski charakteru wyższe, pierwszorzędne, o których pisze apostoł Piotr w swoim liście. Więc nie tylko jakiś konkretny rodzaj tych trzech łask, ale też kolejność jest wymieniona. Najpierw zdrowa wiara, później zdrowa miłość. Czyli szczera miłość, drodzy braterstwo, ona wypływa ze szczerej wiary. Niektórzy mówią, nie jest aż tak ważne, w co się wierzy. Najważniejsze to jest ta miłość, żebyśmy się miłowali i tak się miłowali. Ale chcę więc tutaj podkreślić, że bardzo ważną rzeczą jest w to, w co się wierzy. Na wiarę składa się, jak wiemy, między innymi umysłowe ocenienie pewnych praw, pewnych rzeczy, a później przywiązanie naszego serca, przywiązanie naszych uczuć do tego. Czyli prawda jest fundamentem, a duch prawdy dopiero z tej prawdy wypływa. Jeżeli więc zdrowa miłość jest owocem ducha prawdy, to musi poprzedzać ją samą posiadanie tej prawdy. Nie spodziewajmy się więc więcej ducha prawdy, niż posiadamy samej prawdy. To prawda, przeradzając się w tego ducha prawdy, ma moc uświęcającą, o której mówi nasz Pan w swojej modlitwie arcykapłańskiej, uświęć je w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Innymi słowy możemy powiedzieć, im więcej w nas prawdy, tym większe możliwości uświęcania. Im więcej w nas błędów, tym mniejsze możliwości uświęcania. Czyli najpierw zdrowa wiara, później zdrowa miłość, przed zdrową cierpliwość. Czasem z tą cierpliwością jest tak, że aby osiągnąć jakieś cele życiowe, powszechne jakieś cele, możemy osiągnąć jakiś tam stopień cierpliwości bez miłości. Czasem jest tak, jak się mówi, zamykamy oczy, ściskamy zęby i do przodu. Obojętnie co się dzieje, słońce świeci, burza, do przodu, osiągnąć ten cel. Inne polskie słowo mówi, po trupach do celu. I tak czasem może być. Czyli w różnych warunkach, a cierpliwość między innymi charakteryzuje się z tym, że dążymy do czegoś dobrego właśnie w niekorzystnych warunkach, możemy coś takiego osiągnąć. Ale kiedy te zewnętrzne warunki mijają, kiedy osiągamy dany cel, czyli cugle się popuściły, to wracamy do stanu poprzedniego, czyli do niecierpliwości. Taka prawdziwa, szczera cierpliwość jest więc wynikiem lepszych zmian serca na lepsze. Czyli najpierw zdrowa wiara, później miłość, a dopiero później cierpliwość. Dopiero kiedy samolubstwo ustępuje miejsca miłości, dopiero wtedy w cierpliwości możemy coś porządnego osiągnąć. Dopiero ta cierpliwość, ta prawdziwa, dobra cierpliwość jako łaska charakteru wychodzi na widownię, a wraz z nią pochodne łaski charakteru, cechy, o których też w Biblii można czytać, takie jak uprzejmość, cierpliwość, łagodność. I takich właśnie starców, bo tu mówimy o braciach starszych wiekiem, chcielibyśmy, drodzy, mieć pośród nas. Przejdźmy teraz do innej grupy, rada dla starszych sióstr. Więc również i takie siostry zaawansowane wiekiem mają tutaj pewien wzorzec, który apostoł Paweł Tytusowi wykreślił. I czytamy również pierwszą część, ale już wersetu trzeciego. Że starsze kobiety, czyli on zaczyna to mów, opowiadaj, co odpowiada zdrowej nauce, że. I teraz, że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Tutaj zrobimy przerwę. Niektóre przekłady, starszy przekład, polski, gdański, mówi o przystojnym ubiorze. Co jest, szczerze mówiąc, tutaj trochę zawężonym znaczeniem tego wyrażenia. Chociaż ten przystojny strój, możemy powiedzieć, należy do godnej postawy poświęconej siostry. Jednak nowsze przekłady, ale ten nowy przekład Biblii Warszawskiej, z którego ja korzystam, trochę lepiej oddaje to wyrażenie trochę szerzej. Bo tu właśnie chodzi o godną postawę. A godna postawa to nie tylko strój, fryzura, zadbanie zewnętrzne, ale przede wszystkim zachowanie, postawa. Tłumaczenie interlinearne, czyli dosłowne tłumaczenie grecko-polskie wydawnictwa Vocatio pisze w zachowywaniu się godne świętości. I naszym gorącym pragnieniem jest, drogie siostry, mieć takie siostry właśnie wśród nas, które swoją postawą manifestują świętość, o której właśnie pisze apostoł Paweł. On zachęca was, innymi słowy, do takiej świętości, do poświęcenia. Nie do jednorazowego aktu, do tego, co na przykład dzisiaj widzieliśmy, ale do tych codziennych, małych aktów poświęcenia, oddania się Bogu, innymi słowy, rezygnacji ze swojej własnej woli, a przyjmowania woli pańskiej. W dalszym ciągu tutaj apostoł Paweł podaje dobrych kilka przykładów, czym taka świętość może uwidocznić się w tym życiu codziennym. Czym ta godna postawa może się charakteryzować? I on pisze dalej w tym wersecie tak, że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Więc innymi słowy, starsze wiekiem siostry nie powinny być potwarliwe, oczerniające i oszczercze. Nie powinny używać oskarżających, zniesławiających lub jakichś szyderczych słów względem innych osób. Nie powinny zajmować się sprawami innych, w sensie tutaj mówimy oczywiście negatywnym, obgadywania czy plotkowania. Inną rzeczą, którą tu apostoł wymienia, nie nadużywania alkoholu czy szkodliwych używek, również powinny stronić od tego, żeby nie popadły w nałóg. Inną rzeczą, która jest tu powiedziane, żeby były przykładne, poczciwe, nienaganne, poważne, pilne, sumienne, uczciwe, to kilka jeszcze innych synonimów. Mają dawać dobry przykład. A znów tutaj dosłowne tłumaczenie mówi, że mają być nauczające piękna w znaczeniu etycznego piękna. To piękno etyczne to postawa również zewnętrzna, ale właśnie przede wszystkim wewnętrzna. To może być nastawienie, to może być słowo, to może być usposobienie, ale to też może być milczenie, to może być jakiś gest, uśmiech i tak dalej. W taki sposób starsze siostry mogą nauczać poprzez ten dobry przykład innych tego, co to znaczy być poświęcony. W taki sposób mogą nauczać innych szlachetnych rzeczy, dobrych, a nie sprośnych i gorszących. Ich wpływ jest wielki, a ich pole pracy jest szerokie. Tutaj zgodnie z zaleceniem chciałbym wspomnieć tą myśl, że nie mamy w zwyczaju, aby siostry przemawiały publicznie w zgromadzeniach, ale ich główna działalność, główna, podkreślam, jest dom i rodzina, ale główna, to nie jest jedyna. W ramach możliwości i potrzeb takie siostry mogą pomagać rodzinie, sąsiadom, znajomym, bliskim, mogą odwiedzać chorych, pocieszać osoby w żałobie i tak dalej. Znam przykład wdowy, która mieszka sama, ma mały ogródek, trochę owoców, sama ich nie może jeść, ale non-stop robi jakieś zaprawy z tych owoców i rozdziela. Sąsiadki, dziecko jest chore, to już jest jakaś malina się znajduje w słoiczku, albo zamrożone jagody, albo coś w tym stylu. Także takie przykłady osób znajdujemy. Pod wpływem tych dobrych przykładów, tych sióstr mogą się znajdować inne osoby, ale nie tylko, głównie młodsze siostry, o których teraz więcej troszeczkę powiemy. Tutaj takim przykładem jeszcze takiej niewiasty, która w Biblii jest wystawiony, taki przykład niewiasty przy powieści Salomonowej, 31 rozdział. Nie będziemy mieli czasu, żeby tutaj tego przeczytać, ale odsyłam. Tam jest mowa o takiej dzielnej kobiecie. Czym ona się charakteryzuje? A na końcu kaznodzieja pisze, że takiej postawie należy się szacunek. Nie będziemy więc czytać tych wersetów z kaznodziei. Przejdziemy teraz do młodszych sióstr. Zastanowimy się więc razem, jakie są rady apostoła Pawła dla tych młodszych sióstr, ponieważ one jednak przeplatają się z radami do starszych sióstr, będziemy tak troszeczkę przeplatać, bo tam o to chodzi, że te starsze mają dawać przykład młodszym w tym, więc czasem będziemy wracać jeszcze do starszych wiekiem sióstr, ale o młodszych głównie. Więc czwarty werset cały czytamy. Więc mają dawać dobry przykład i niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci. Więc dobrą rzeczą jest ogólnie, kiedy młodsze siostry mają takie dobre przykłady, czy to w domu, matka, babcia, może jakaś siostra zaufana wiekiem w zborze. Dobrze jest, jeżeli tak jest. I to poświęcone życie, o którym wcześniej mówiliśmy, ten dobry przykład tych starszych sióstr w ogóle nie powinien zostawiać cienia wątpliwości u tych młodych sióstr, że te starsze są oddane Bogu, prawdzie i braciom. Te starsze nie będą nakłaniać tych młodszych ku temu, żeby wywyższały się nad swoich mężów, jeżeli są oczywiście w związku małżeńskim. Nie będą ich namawiały do kłótni, do sporów domowych z mężem. Nie będą ich dorodzały, tak jak to się czasem mówi dzisiaj. Broń swojego. Masz swoją rację, ty musisz mieć swoją rację. Masz prawo ku temu. Nie poddawaj się. Jest przecież emancypacja, równouprawnienie i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że pobożna, poświęcona, starsza wiekiem siostra takich rad nie będzie udzielać młodszym. Wpływ tych starszych sióstr będzie raczej sprzyjał pokojowi, będzie pobudzał pogodny klimat domowy. Zamiast więc wzbudzać w tych młodszych siostrach ducha samowywyższania się, samolubstwa, to te starsze dopomogą im słowem i czynem i też znów przykładem, w jaki sposób można rozwijać ducha przeciwnego, nawet w różnych trudnych, konfliktowych sytuacjach. Drodzy braterstwo, gdyby zamiłowanie do zasad prawdy, zasad miłości, zasad sprawiedliwości było głównym motem każdego chrześcijańskiego domu, to na pewno byłaby duża różnica pomiędzy naszymi domami a domami innych. Oczywiście nie mam na myśli tutaj jakiegoś motta, które ktoś sobie napisze na kartce, wydrukuje, zaramuje, powiesi na ścianie. Może być takie motto, ale ważne jest, czy my to żyjemy. A tym bardziej, drodzy braterstwo, jeżeli już sobie coś powiesimy, a ktoś przyjdzie, a my nie żyjemy według tego, co tam jest napisane, to już całkowicie. To tak jak z osobami, które mają rybkę na autach, a jeżdżą szybciej niż ich anioł stróż potrafi latać. Czyli jeżeli byśmy żyli i te młodsze siostry, bo o nich tu głównie mówimy, po chrześcijańsku, tak ogólnie powiem, szczególnie matki, które mają dzieci, małe dzieci, jeżeli one ten dobry wpływ, właśnie kazanie dobrej nowiny i tego wszystkiego, co się wiąże, pokazywałyby w domu, w miłości do dzieci, do męża, to byłaby to bardzo dobra wizytówka na zewnątrz. Przejdźmy więc do wersetu 5. Żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Również i tutaj widzimy słowo wstrzemięźliwość i młodsze siostry mogą uczyć się od starszych tej właśnie wstrzemięźliwości. To jest roztropności, rozsądku, dyskrecji, trzeźwości w osądzie. Rozsądek, trzeźwość w osądzie. Osąd to nie sądzenie innych, to nie skazywanie ich i tak dalej. Wydawanie wyroku, oskarżenia, ale osąd w sensie analizowania, rozważania, oceniania danej sytuacji. Wstrzemięźliwość to także, drodzy, szczególnie młode siostry drogie, to panowanie nad emocjami. To nie histeria, to powściągliwość, to umiarkowanie, a nie rozrzutność. Kolejną rzeczą, o której tu pisze Paweł, to czystość. Czystość cielesna i czystość duchowa. Werset mówi, aby się nie kalać z mazami ciała i z mazami ducha. Chociażby nadużywanie alkoholu należy do takich zmaz ciała. Czyli zewnętrzna czystość, wewnętrzna czystość, prostota, duchowa prostota, zewnętrzna skromność, duchowa skromność. One mogą stanowić wspaniałą ozdobę charakterów właśnie młodszych sióstr. Zwykła higiena, schludność, estetyka dobrze o nich świadczą. Apostoł Paweł, tutaj też czytaliśmy, wymienia, że mają być gospodarne i dobre, a niektóre przekłady mówią domu pilne, dobrotliwe, dobre opiekunki w domu albo dobrzy robotnicy w domu. Czyli takiej gospodarności te młodsze siostry mogą się uczyć od swoich sióstr. To tak powiedziałem, może mama, może babcia, jak zrobić to, jak zrobić tamto, jak urządzić mieszkanie, jak sobie radzić z dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Obowiązki żony i matki to głównie, i podkreślam tutaj znów słowo głównie, obowiązki domowe, ale nie jedynie. Ubrania, jedzenie, wystrój mieszkania, to może być głównie ich dział. W domu ten dział ich powinien być największy, choć, tak jak zdaję sobie sprawę z tego w czasach dzisiejszych, niejednokrotnie, wielokrotnie, często siostry również są zaabsorbowane pracą zawodową. Dobrze jest więc, kiedy dzielimy się tymi obowiązkami, kiedy bracia również pomagają siostrom właśnie w tych ich gospodarstwie domowym. Nie może tak być, drodzy braterstwo, że żona, która pracuje też 8, 9, 10 godzin, 5 razy w tygodniu, przychodzi do domu i jeszcze 100% obowiązków gospodarczych ciąży na niej. Chyba że sytuacja jakaś wyjątkowa, jakaś los rodzinny czy choroba do tego zmusza. Bo czasem tak jest. Ale mówimy to o normalnych warunkach. Ten wzorzec z listu do Tytusa pokazuje nam dalej, aby młodsze siostry uczyły się od starszych, jak być mężom swoim uległe lub poddane, podporządkowujące się. Tak mówią inne przykłady. Myślę, że zgodzimy się wszyscy tutaj do tego, że słowa uległe, poddane nie oznaczają w żadnym tego słowa znaczeniu relacji władcy pana do niewolnicy. Nie oznaczają też one ślepego, niemego posłuszeństwa. Kobieta, tak samo jak mężczyzna, jest istotą moralnie wolną, posiada swoje prawa i swobody. Jednak uzurpowanie sobie w domu miejsca przez siostrę, miejsca w domu, które Biblia przewidziała dla męża, byłoby czymś, drogie siostry, niewłaściwym. Także wywoływanie kłótni, być może o rzeczy takie właśnie spraw codziennych, stwarzanie napiętej sytuacji w rzeczach błahych, nie służą ku temu, aby w domu panowała dobra, ciepła, miła, spokojna atmosfera. I nie stwarzajmy takich sytuacji, żeby mąż, taki weźmy klasyczny przykład, który pracuje i cierpi, walcząc o ten chleb, musiał staczać boje z kolegami, może z ciężkim pracodawcą, tak jak tu słyszałem, z niemieckim jakimś przełożonym, który prowadzał stresowe sytuacje. I ten mąż przychodzi do domu, a w domu chce coś zjeść i przy tym jedzeniu drugi bój. Słowo Boże w tym względzie daje dobre nam reguły. Mąż jest głową żony, tak jak Chrystus jest głową Kościoła. Głos męża jest ostateczną instancją, drogie siostry, w różnych sprawach rodzinnych, co nie znaczy, tak jak powiedziałem, że jego decyzja powinna być, że jego decyzja jest jakaś taka czymś widzimisiem, tak jak czasem pan władca ma jakiś widzimisz i po prostu robi swoje. Jeżeli decyzja męża jest po jej myśli, to myślę, że żadnego problemu z tym nie ma, ona się chętnie zgodzi. Ale gorzej z tym, jak ma trochę inne zdanie. I tutaj jest problem. Jak my, czy jak wy, drogie siostry, przedkładacie to swojemu mężowi? Można przecież porozmawiać w sposób taki i taki. Jest inaczej, jak się robi od razu jakieś zarzuty. Ktoś przychodzi do domu i od razu, a to i to jest niezrobione, a tamto przecież mieliśmy tak, a teraz ty tak i tak dalej. Więc powiem tak, idzie się dogadać, trzeba próbować. Nawet jak czasem są różne sytuacje napięte, nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych mężczyzn, nie ma idealnych kobiet, nie ma idealnych małżeństw. Ale trzeba próbować się dogadać. I na końcu tego wersetu pisze, aby Słowu Bożemu ujmy nie przynoszono. Czyli innymi słowy, drodzy braterstwo, Paweł chce przez to pokazać, że jest to zarządzenie pańskie. Tak używam tutaj tego słowa. Zarządzenie, w sensie tak pan zaaranżował tą sprawę, żeby mąż był głową żony. Ale przejdźmy już teraz na koniec do samych młodszych braci, bo również i dla nich mamy jakieś instrukcje, które tu apostoł Paweł wymienia. 6 werset mówi tak. Młodszych zaś napominaj, aby byli wstrzemięźliwi. Znów wstrzemięźliwość. Czyli tak w przypadku młodszych sióstr, tak i młodszych braci, apostoł Paweł zachęca nas do wstrzemięźliwości, czyli do roztropności, do rozsądku, do trzeźwości w ocenie. Panowanie nad emocjami, powściągliwość, umiarkowanie pozwala nam mieć trzeźwy osąd. To nie pochopność, to nie bezmyślność, nie zarozumiałość, ale duch zdrowego rozsądku powinny nas cechować. To nie lekkomyślność, nie eksplozywność, nie brak równowagi, ale samokontrola powinny od nas młodszych braci emanować. Kolejne wersety, chociaż już mówią o samym Tytusie, to tak jak powiedziałem, Tytus był również młodszym mężczyzną, starszym na wyspie Krecie i dlatego teraz czytając będziemy mieli na myśli Tytusa, ale głównie też młodszych braci wiekiem i szczególnie tych, którym zbory również powierzyły odpowiedzialność albo przywilej starszeństwa. Siódmy werset czytamy tak. We wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość. Bądźmy więc, drodzy bracia, takimi przykładami, przykładami dobrych, pięknych uczynków, tak jak mówią inne przykłady. Ten wzór, który tu jest wystawiony dobrego sprawowania, to wzór zarówno w słowie, ale też przede wszystkim w czynie. Ten cały wzór, to całe postępowanie Tytusa miało zaowocować w tym, że miał on niesfałszowanie, nieskażonie, niezmącenie, w zdrowy sposób, jasny i klarowny przedstawiać nauki Słowa Bożego. Skażenie nauk, doktryn Słowa Bożego może mieć dwa źródła. Albo pochodzi od nas samych, jest to jakaś własna, indywidualna wyobraźnia, albo może też mieć wpływ z zewnątrz, że od kogoś coś usłyszymy i tak dalej. Z biegiem lat, miesiąc po miesiącu, rok po roku, kiedy jesteśmy chrześcijaninami, kiedy podążamy na naszej ścieżce, to nasze umysły są coraz bardziej pobudzane przez Ducha Świętego do głębszego i głębszego myślenia. Dlatego im bardziej jesteśmy oświecani, tym większa występuje aktywność naszego umysłu, naszego mózgu. Takie przemyśliwania są nam jednak bardzo potrzebne. Jednak przy tym musimy, drodzy, szczególnie młodsi bracia wiekiem, zachować szczególną ostrożność, ponieważ nasze umysły mniej lub więcej są spaczone, mniej lub więcej są skażone. Istnieje więc niebezpieczeństwo, że nasze własne rozumowanie, nasze własne wyobraźnie zostaną przyjęte jako myśli Boże. Wiedza Biblii, zgodzimy się do tego, jest największym rodzajem nauki. Z niej pochodzi największa mądrość, a szczególnie ta mądrość, która nas może doprowadzić do zbawienia, jak mówi Paweł do Tymoteusza. Dlatego mamy zamiłowanie do tej prawdy, a medytacja nad Słowem Bożym sprawia nam przyjemność. Takie wyciąganie wniosków jednak powinno być bardzo powściągliwe, a co ważne, powinno być w harmonii z innymi jasnymi oświadczeniami Biblii. Jeżeli dozwolimy naszej młodzieńczej fantazji ponieść, dozwolimy na zbyt luźne, niepohamowane spekulacje, to doprowadzimy właśnie do tego, przed czym przestrzegał apostoł Tytusa i skazimy, sfałszujemy czystą naukę Słowa Bożego. Następnie dalej tu jest powiedziane o Tytusie. Paweł napomina Tytusa, przez niego również i nas, żeby był poważny, żeby był prawy, żeby był szanowny. Niektóre nawet Biblię tak oddają. Człowiek prawy to człowiek porządny, przyzwoity, uczciwy, szlachetny. Tak w normalnym tego słowa znaczeniu, tak jak te słowa mówią. Powaga i stateczność są przeciwieństwem lekkomyślności. Są przeciwieństwem chwiejności. Nie możemy być takimi łatwowiernymi lekkoduchami, skłaniać się co róż do jakiegoś innego poglądu, do jakiejś innej nauki, do jakiejś innej teorii, do jakiejś innej tezy. Nie możemy być takimi chorągiewkami na wietrze. Dzisiaj wiemy, wiatr z tej strony, to się kłaniam tak, jutro z drugiej, to jutro tak. Nawet jeżeli anioł z nieba głosiłby nam inną Ewangelię od tej, która wypływa ze Słowa Bożego, to nie możemy jej, drodzy bracia, przyjąć. Ósmy werset czytamy dalej i już przechodzę do myśli końcowych. Przez mowę szczerą i nienaganną, dalej mówi do Tytusa, aby przeciwnik był zawstydzony, nie mający nic złego o nas do powiedzenia. Mowa szczera i nienaganna. A inne przykłady mówią słowo zdrowe, nienaganione, niemożliwe do obwinienia. To mowa rozsądna i bez skazy. O taką szczerość powinien się ubiegać cały lud Boży, ale szczególnie bracia będący nauczycielami ludu Bożego. I nie chodzi tutaj o jakąś retorykę, o elokwencję, o poprawność gramatyczną. Tutaj chodzi o taką mowę, która ma oddziaływać na słuchaczy, która ma być im pomocna, ma trafiać głęboko do ich serc, do ich umysłów, kształtując charaktery na podobieństwo Chrystusowe. Nauczyciel to nie jest ktoś taki, który tylko wykłada i teorię przedstawia. On ma nauczyć, czyli przyprowadzić innych do wiedzy, do poznania. On ma ich pobudzić do myślenia, żeby inne osoby, te ich słuchacze, jego słuchacze wyciągali odpowiednie wnioski i wyciągnęli lekcje na życie. Święty Paweł mówi dalej, że właśnie taka szlachetność młodych braci nie tylko przyniesie korzyści całemu ludowi Bożemu, ale też może stać się naganą dla naszych nieprzyjaciół. Jeżeli młodsi bracia będą naśladować ten wzorzec, to ich mowy nikt nie będzie mógł potępić. Żaden wróg, żaden przeciwnik, żaden grzesznik, chyba że będzie to fałszywe świadectwo, tak jak było dawane o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Drodzy braterstwo, jeszcze bym chciał trochę więcej powiedzieć o samym Tytusie, ale już czas nam nie pozwala. Dlatego tutaj w tym wersecie zakończymy, 8 werset już tutaj zakończymy. I wierzę, że przedstawione myśli przez apostoła Pawła Tytusowi, które tu sobie wspólnie pogłębiliśmy, przyniosły nam pewne błogosławieństwo. Każdy z nas, tak powiedziałem na początku, każdy brat, każda siostra, obojętnie do jakiej grupy by się nie zaliczył, niech sam sobie wyciągnie jakieś lekcje, jakieś wnioski z tego, co tutaj było mówione. Ja zdaję sobie sprawę, że ten wzorzec, który był wystawiony, on nie omawia absolutności charakteru chrześcijanina. Jest jeszcze wiele, wiele innych cech, które można by tutaj omówić, ale nie na tym polega dzisiejsza lekcja. Wybrałem tą lekcję, gdzie kilka takich punktów, kilka wzorców apostoł Paweł wystawił Tytusowi i myślę, że tak jak były one pomocne braciom na Krecie, tak one były pomocne nam wszystkim. Nie oczekujmy od siebie zbyt wiele, ale musimy się starać. I tych starań, tego polepszenia w życiu na co dzień życzę braterstwu z całego serca i dziękuję za uwagę.